czas na Słowo Boże. Dzisiaj chciałbym przybliżyć Wam, bracia, siostry, temat dość znany nam. I wydaje się, że wszystko może już chyba wiemy na ten temat, jakby się tak dobrze zastanowić. Bo dużo może zostało powiedziane już. Jest to temat, o który czasem walczymy w modlitwach, powtarza się gdzieś. Ale mam nadzieję, że coś dzisiaj nas zastanowi, coś dzisiaj zainspiruje, może będzie coś, co będzie ostrzeżeniem. I powiem Wam, nawet nie wytłumaczę tego sobie sam dla siebie. Poniedziałek, 5:21, otwieram oczy i powstają słowa, zdania. No to wstałem i okazało się, że mam zarys dzisiejszego kazania. Nie powstał przy biurku, nie powstał nawet w jakimś mozolnym, długim studium Biblii. Po prostu wstałem i tylko zapisałem to, co w moich myślach było poukładane. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o jedności w trzech aspektach naszego życia. O jedności z Bogiem, o jedności w małżeństwie i o jedności w Kościele. Każda z tych trzech relacji może być rozumiana jako przymierze jedności, bo na określenie bliskiej społeczności dwóch stron, na przykład w Starym Testamencie, on używał słowa, które oznaczało takie całkowite zespolenie, całkowite zjednoczenie. I właśnie to słowo znajdujemy, gdy czytamy o pierwszym małżeństwie, a ci dwoje będą jednym ciałem, opuszczą wpierw ojca, matkę swoją, a więc pewna relacja, pewna więź zostaje rozdzielona z Bożej woli i ci dwoje jednoczą się ze sobą. To słowo znajdujemy również, gdy Izrael związał się z Bogiem w przymierzu na Synaju. Dosłownie Izrael złączył się wtedy z Bogiem, zjednoczył się. Stary Testament mówi, związałem się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. Bo ten Izrael był również widziany przez Boga w obrazie małżonki. Znaczenie tego przymierza, zjednoczenia, odkrywamy również w relacji Chrystusa i Kościoła. Znamy słowo chrzcić, chrzest, prawda? A ono posiada dwa znaczenia. Pierwsze, które najbardziej jest powszechne, chrzest znaczy zanurzyć, ale jest jeszcze drugie znaczenie, zjednoczyć. I widzimy to drugie znaczenie w Nowym Testamencie, gdy apostoł Paweł mówi o Izraelu, że ci, którzy szli przez pustynię, 1 Koryntian, 10 rozdział, 2 werset, w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. A więc zostali zanurzeni nie w obłoku, bo ten ich prowadził, zanim podążali, nie w wodzie, bo przecież przeszli suchą nogą przez morze, ale całkowicie zjednoczyli się z Mojżeszem, który był pośrednikiem Starego Przymierza, by iść za Bogiem, by iść za Panem do ziemi obiecanej. I słowo chrzest jest odpowiednie również dla tej definicji. Zjednoczenie, zespolenie. Zostajemy przez Ducha Świętego również połączeni, zjednoczeni z Panem i Jego Kościołem i również ma to charakter przymierza. A więc musimy być świadomi tego, że wejście w przymierze małżeńskie, wejście Izraela w przymierze stare za pośrednictwem Mojżesza oraz wejście w przymierze nowe z Bogiem za pośrednictwem Chrystusa jest przez Boga postrzegane jako wejście w związek jedności. I myślę, że powinniśmy zdać sobie sprawę również z tego, że jest to dar. A każdy dar, który przychodzi od Boga, jest doskonały, bo wszelki datek dobry i doskonały przychodzi od Ojca Światłości. List Jakuba cytuję. A więc zaczynamy od czegoś doskonałego, od czegoś kompletnego, od czegoś ukończonego, czym zostajemy obdarowani. Nad czym nie trzeba było się napracować, nie musieliśmy się nad tym mozolić, by uczynić to lepszym. Po prostu to był dar. Wchodzimy do jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wchodzimy do ich relacji. I problem jest w tym, że my upadli, niedoskonali ludzie, z natury grzesznicy, nie znający Boga, zostajemy podniesieni, jak to ktoś dzisiaj powiedział w świadectwie z prochu, zostajemy podniesieni i wchodzimy do czegoś doskonałego. My, niedoskonali ludzie, mamy dostęp do czegoś doskonałego. Dlatego Nowy Testament mówi, list do Efezjan, 4 rozdział, 3 werset, że mamy znosić jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha. A inny przekład polski Biblii mówi, starajcie się trwać w jedności, którą zapewnia wam duch. I choć ta jedność jest dla nas darem i zapewnia ją duch, to w tej relacji doskonale chyba o tym wiemy i życie nam to już pokazało, można nie wytrwać. Mamy więc troszczyć się o jedność, mamy więc zachowywać jedność, mamy trwać w tej jedności, mamy troszczyć się o to, aby w tym zjednoczeniu nie pojawiały się jakieś pęknięcia, zgrzyty, jakieś rozdarcia. I musimy pamiętać o tym, że przecież ostatecznie to nie my zapewniamy sobie jedność tym, co robimy lub tym, czego nie robimy, ale Duch Święty zapewnia nam jedność. To jest jedność Ducha, jedność Ojca i Syna. I żeby móc zobrazować, czym tak naprawdę jest ten związek, do którego zostaliśmy zaproszeni, czym jest to przymierze jedności, zespolenie, coś wam pokażę. Niech to będą dwie kartki na razie, które coś pokazują, a tym klejem posmarujemy jedną z tych kartek. Już kończę. Mocno chcę wysmarować, bo chcę, żeby był z tego pewien obraz. Mianowicie obraz zespolenia, obraz pewnego zjednoczenia. Oto było dwóch, jest jeden. Jeden duch, jedna wiara, jedno ciało, jeden Pan, jeden. Oto było dwóch, nie ma dwóch, bo ci dwoje będą jednym ciałem. Wrócimy do tego. Zacznijmy więc tą historię, to rozważanie od jedności z Bogiem. Galacjan list, 3 rozdział, 27 werset. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Zobaczmy, że to przyobleczenie jest takim zanurzeniem w Chrystusa, że jego skutkiem jest przyjęcie nowej natury. I wielu ludzi mogło to zaobserwować, dostrzec taką przemianę widoczną na zewnątrz. Ale również człowiek, który został przyobleczony w Chrystusa, dostrzega swoją przemianę wewnątrz siebie, ponieważ Jezus przyobleka nas w nowy charakter. I nie tylko zmienia się o 180 stopni droga człowieka, jego cele, wartości, ambicje, ale również wewnętrzny charakter zaczyna ulegać zmianie. Bo człowiek zaczyna stawać się podobny obrazowi Jezusa Chrystusa. I to jest proces na całe życie. Ale te pierwsze dotknięcie jest dramatycznie. I widać tą taką wyraźną przemianę. Bóg uzdalnia nas sam do społeczności z sobą w Chrystusie. Ta jedność staje się takim świadectwem tego, że mamy społeczność z Nim, że nawiązaliśmy więź z kimś może dotąd niedostępnym, w mniemaniu wielu ludzi, kimś, kto ukrywa się za parawanem religii, a może w mniemaniu innych nawiązaliśmy łączność z kimś, kto jest wytworem naszej fantazji albo naszej wewnętrznej potrzeby. Czasem ludzie tak patrzą na Boga. ta radykalna przemiana człowieka jest świadectwem jego jedności z Bogiem, po której świat może poznać, że należymy do Chrystusa. Świat może oczywiście nadal odrzucać prawdę o Bogu. Świat może wypierać Boga, może nie dowierzać Bogu, ale nie może tego nie zauważyć i nie może temu zaprzeczyć, że zaszła jakaś radykalna zmiana, na którą nie ma wyjaśnienia. No chyba, że przyjmą naszą perspektywę, nasze świadectwo. Oczywiście ludzie nie chcą przyjmować do wiadomości tego, co mamy im do powiedzenia, co się stało, więc próbują nas, testują nas, bo myślą, że to jest tylko taka poza, że to jest taka moda, że to jest na chwilę, że to zaraz przejdzie. I zobaczmy, że zaczynamy naszą podróż z Bogiem od zanurzenia w czymś absolutnie doskonałym. W jedności darowanej nam w Chrystusie Jezusie. Ta jedność to społeczność, która wcześniej poza Chrystusem nie była możliwa z powodu grzechu. Ta jedność z Chrystusem oznacza również poświęcenie prawdzie Słowa Bożego. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 werset, kilka wersetów przeczytam. Poświęć ich prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ludzie poświęceni różnym prawdom, oddani różnym poglądom, podążający za, nie wiem, połowicznie zbieżnymi opiniami, mający po części jakieś zbliżone stanowiska, oni nie mogą w sensie biblijnym być jednością. Oni, by utrzymać wspólnotę, próbują stworzyć jakiś kompromis między sobą. A ten kompromis polega na tym, że oni zaprzestają podkreślenia tego, co ich dzieli, przestają walczyć o to, czym nadal się różnią, a czasem te różnice są nie do pogodzenia, robią to, aby mogli wspólnie coś przedsięwziąć, aby mogli wspólnie coś osiągnąć, aby mogli odnieść jakąś korzyść. Ale to nie jest biblijna jedność. W ten sposób Herod stał się przyjacielem Piłata. Choć konkurowali ze sobą, choć funkcjonowały ich ośrodki władzy, jak gdyby była w dwuwładza w Izraelu, choć serdecznie się nie trawili, zjednoczyli się w sprawie Chrystusa, ponieważ była z tego jakaś korzyść. Jezus mówi: pokój daję wam, nie jak świat daje. No, bądźmy uczciwi, świat daje człowiekowi platformę porozumienia. Świat tworzy jakieś możliwości współistnienia. Świat dąży na przykład do ujednolicenia jakichś stanowisk czy form działania, żeby coś sprawniej funkcjonowało. A więc mamy jedność militarną, NATO, mamy jedność monetarną, euro, mamy jedność w dziedzinie bezpieczeństwa, a więc takie dążenie właściwie ONZ, mamy jedność w zwalczaniu chorób na świecie, WHO, mamy też jedność religijną, więc takie dążenie, Światowy Ruch Ekumeniczny. I to są dążenia i możliwości tego świata. Świat, który odrzucił Boga, sam kreuje i stwarza możliwości, alternatywną platformę jedności we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. Jezus nie taki daje pokój, a powiedziałbym tutaj, że nie tylko nie w ten sposób to się odbywa, ale również nie jest to to samo. Pokój w Chrystusie to duchowa jedność z Nim. To nie jest uczucie spokoju, choć faktycznie czasem jest tak, że kiedy mamy pokój z Bogiem, to doświadczamy wewnątrz pokoju. Ale te wewnętrzne nasze doświadczenia są raczej owocami nawrócenia, owocami Ducha Świętego. A nie chodzi tu o faktyczny stan mojej relacji przed Bogiem. Pokój z Bogiem to dar. Nie wypracowałem tego, nie stworzyłem tego, nie nagiąłem swoich poglądów ku czemuś, nie zawarłem jakiegoś kompromisu. Po prostu pojednałem się z Bogiem, przyjmując Jego ofertę. I kiedy mam pokój z Bogiem, znaczy to, że jestem z Nim zjednoczony. Pokój w Chrystusie oznacza jedność z Bogiem. I do tej jedności nie dorastamy, ale tą jedność otrzymujemy. Tą rzeczywistość zanurza nas Duch Święty, jeszcze raz chcę to powtórzyć. To jest odwiecznie istniejąca jedność między Synem i Ojcem, do której nas Bóg zaprosił w swoim Synu. I o tą jedność ja nie mam zabiegać. Ja mam ją zachowywać, mówi Pismo. Jak? W jaki sposób? Z innego przykładu, czytając ten tekst Ewangelii Jana, widzę pewną różnicę w tym przekładzie, bo tutaj czytam: poświęć ich do życia w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą, a dalej czytam: za nich poświęcam samego siebie, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Idzie o nasze życie. Nasze życie poświęcone prawdzie, a więc nasze życie ma jakiś wspólny fundament. Tacy ludzie mogą być jedno. W czasach PRL-u słuchało się Radia Wolna Europa, ludzie starsi może pamiętają, czy jeszcze jakiś głos z Waszyngtonu, Ameryki, ale to nie było takie łatwe wcale, ponieważ ciągle uciekała fala i trzeba było nastrajać co jakiś czas ten odbiornik radiowy, aby pozbyć się zakłóceń, by w ogóle rozumieć, co ta druga strona chce nam przekazać. I Radio Wolna Europa w czasach socjalizmu pokazywało, jak rzeczywistość powinna wyglądać, jaka jest prawda. A codzienne życie w PRL-u z jego absurdami w kontraście pokazywało nam, jak jest naprawdę. I zobaczcie, kiedy Duch Święty zanurza mnie, ciebie w Chrystusie, zaczynasz dostrzegać rzeczy w innym świetle. Tak, jak one zawsze powinny wyglądać w twoim życiu. Bo widzisz je tak, jak widzi je Chrystus. Ale wiemy, że nie wszyscy tak mieli, nie wszyscy tak mają. Jest takie chińskie przysłowie, które mówi: głupcowi, gdy pokażesz palcem księżyc, to będzie patrzył na palec. No, iluż to ludzi zupełnie nie rozumiało, o co Panu Jezusowi chodzi. Nie rozumieli, jakie znaczenie ma to, co robi, a czynił cuda i znaki, a więc w tych cudach były ukryte znaczenia. O czym on w ogóle mówi? O co mu się rozchodzi? I niestety w pewnych okolicznościach my, jako chrześcijanie, możemy również pozostawać na pewne rzeczy ślepi, płytcy. Apostoł Paweł modlił się, aby Pan otworzył duchowy wzrok, nazwał to oczy serca ich, bo mówił do Efezjan, aby zobaczyli, jaka jest w pełni nadzieja, do której ich powołał, jakie jest pełne bogactwo w Chrystusie, jakie posiadają. Nasze życie musi pozostawać zanurzone w Nim. Pismo więc nalega, abyśmy byli pełni Ducha Świętego. I kiedy Pismo o tym mówi, to nie chodzi apostołowi Pawłowi o to, że mamy doświadczyć jakiegoś spektakularnego wydarzenia. Mamy dążyć do tego, aby w końcu po prostu doświadczyć czegoś przełomowego. Nie chcę przez to powiedzieć, że chrześcijanie nie doświadczyli przełomów, bo nawet pierwsi wierzący doświadczyli przełomu i w jednej chwili zostali napełnieni odwagą ku głoszeniu Słowa Bożego. Ale kiedy Paweł w liście do Efezjan mówi: bądźcie pełni Ducha, to właściwie należałoby to przetłumaczyć, że chodzi mu o to, że nasze życie ma być pod stałym wpływem Ducha. Bądźcie napełniającymi się Duchem. Raczej chodziłoby o taki dopływ świeżej wody do naszego życia. Mamy nie być takim stawem z taką zastałą wodą, ale mamy mieć świeży dopływ wody, aby uzupełniał wszelkie braki i czynił w nas pewną świeżość. Dzięki temu, co czyni Duch Święty z nami i w nas, zachowujemy też tą jedność z innymi ludźmi, uwaga, którzy tak samo dostroili swoje życie do Boga, trwają w jednym duchu, w relacji z Nim, na tym samym fundamencie są poświęceni Słowu Bożemu. Powiedzielibyśmy, że ci ludzie nadają na tej samej fali i odbierają rzeczy podobnie, jakby na tej samej fali. Jak to możliwe? Tą jedność zapewnia nam Duch. Gdy jest ta jedność, dzięki ich słowom świat uwierzy, żeście moi. Zostawmy teraz na chwilę ten temat i przejdźmy do czegoś chyba trudniejszego, wydaje się. Jedność w małżeństwie. Jedność w każdej sferze małżeństwa. Czy to w ogóle możliwe? Narzeczonych podczas spotkań przedmałżeńskich pytam, czy już choć raz ze sobą się nie zgodzili, pokłócili, za dużo sobie powiedzieli, pogniewali, może nawet nie chcieli się widzieć. Bo oni często mają takie wyidealizowane spojrzenie, mniemanie o związku, o małżeństwie. Myślą, że będą sobie całe życie w oczy patrzyli i z dzióbków sam miodzik tak zjadali. I często nie wiedzą jeszcze, co sobie zrobią, co sobie powiedzą i na co ich stać wobec siebie. Nie wiedzą, bo na początku chcą pokazać siebie z jak najlepszej strony. Wiecie, to nawet w świecie natury widać. Kiedy samce kolorowe się pierzą, puszą, ogony jak paw. No tak właśnie mają faceci. Z jak najlepszej strony. A potem? To już zupełnie inna bajka. Ale wkrótce obie strony pokażą swoje też najgorsze cechy, wyciągną na wierzch wady drugiej osoby. Czasem będą to wady wręcz nie do pogodzenia. I tylko przypomnę, że w Polsce co trzecie małżeństwo rozwodzi się, a najczęstszą podawaną przyczyną rozwodów jest różnica charakterów nie do pogodzenia. Owocem jedności z Bogiem, dwojga wierzących ludzi, którzy są małżonkami, jest ich jedność między sobą. Owoc, żeby było jasne. Bo przyjęli wcześniej dar, doskonały dar, a więc teraz jest owoc. I to jest możliwe tylko wówczas, gdy ci dwoje kochających się ludzi nadal są poświęceni prawdzie Słowa Bożego. Kochają to Słowo, poddają się temu Słowu. Innymi słowy mówiąc, mają wspólny autorytet Bożego Słowa. To znaczy, że ono potrafi rozstrzygnąć w ich życiu i zawsze podporządkowuje ich jednakowej myśli. Stąd można mówić o jedności między nimi. Jednakże też musimy zdać sobie sprawę z tego, że w tym poświęceniu Słowa, że to Słowo, któremu dwojga ludzi jest poświęconych, ono ich gdzieś doprowadzi do odkrycia czegoś. Czego? Do odkrycia pewnych ról w małżeństwie. Bóg dał inną rolę kobiecie, inną mężczyźnie. Mąż jest nazwany głową swej żony, a jego żona jest nazwana jego karkiem? No nie, nie. Nie chodzi o to, aby właśnie ona była w takim miejscu, w którym nada kierunek ich wspólnemu życiu. Inny jest autorytet kobiety, inny mężczyzny, inna odpowiedzialność obu stron, inne powołanie obu stron. Jeśli w tych sprawach jest zamieszanie, nie będzie jedności w żadnym małżeństwie. Będą tylko pytania o jedność. Lecz cyklicznie będzie przychodziła jakaś udręka, jakieś utarczki, jakieś niespełnienie, niezadowolenie. Będzie od zawieszenia broni do zawieszenia broni. I powiem tak, w małżeństwach mieszanych, gdzie tylko jedna strona jest wierząca, ta sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Jest trudniej. On ma być przywódcą, miłującym, poświęconym, bez reszty sługą domu. Chociaż ona mu jest poddana, we wszystko ma wgląd, do wszystkiego ma dostęp, bo jest najlepszą pomocą dla niego, bez której nie mógłby się obejść. Działa w jego autorytecie, tak jak Kościół działa w autorytecie Chrystusa. Cytuję Efezjan 5:24. Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Co to znaczy we wszystkim tak praktycznie? To znaczy, że to działa w każdej sferze życia małżeńskiego. Jeśli stać cię na odwagę i zastosujesz prawdy Bożego Słowa w różnych dziedzinach swojego życia małżeńskiego, to odkryjesz, że to działa. A jeśli gdzieś są dwa skrajne zdania, to rozstrzygnie mąż w oparciu o swoją relację z Chrystusem. I kobieta jest w stanie oddać to pierwszeństwo mężowi jako temu, który jest pod władzą Chrystusa. Ale już słyszę wasze pytania. Czy ta lojalność może zostać zakwestionowana? Pewnie, że może. Bo poddanie jest wyborem kobiety, a nie jej niewolą, na którą się wskazuje. W sytuacjach, gdy kobieta jest postawiona przed wyborem, czy słuchać Boga, czy słuchać człowieka, a mam tu na myśli pewien wyraźny konflikt wartości, może. I prawdopodobnie jej decyzje, oczywiście nieobarczone błędami, ale mogą być pobłogosławione przez Boga. Przed takim konfliktem w Starym Testamencie stanęła Abigail, gdy jej mąż, głupi facet, haniebnie postąpił z Dawidem i jego rycerzami, naraził cały swój dom i wtedy Abigail miała wybór: poddać się woli męża albo ocalić życie wielu ludzi, bo odkryła, że Dawid zamierza pozbawić życia wszystkich za grzech jednego. I postąpiła wbrew temu, czego życzyłby sobie jej mąż. Dlaczego? Dlatego, że dotarło do niej. My możemy powiedzieć, dotarło do niej, że lepiej słuchać Boga niż mojego Nabala. A więc dla niej wartością większą było ocalenie niewinnych ludzi od śmierci niż uznanie w tej sprawie zwierzchności męża. Nie kłóciła się z nim, lecz zrobiła to, co uważała za słuszne. Nie w swoich oczach, ale za słuszne wobec Pana. I właśnie spotkało się to z taką odpowiedzią. Pan to honorował. Ta sytuacja jednak nie jest zasadą. Ta sytuacja jest wyjątkiem od reguły. Wiemy, że inna kobieta, Sara, żona Abrahama, również stanęła w konflikcie lojalności. Ona zawierzyła się Bogu i nie postawiła się mężowi, choć miała pełne prawo. Zresztą na początku pewnie trudno byłoby przewidzieć skutki kłamstwa Abrahama, który kazał jej mówić, że jest jego siostrą, aby ocalić własną skórę. Ale wiemy, że Bóg ją jej w tym nie opuścił. I kobieta ma wolność rozstrzygnąć w ekstremalnych sytuacjach, gdy ważą się poważne wartości w jej życiu. Ale są to wyjątki. To nie są reguły. Kobiety, które z wyjątków czynią regułę, czynią sobie szkodę, krzywdę. Zasadą jest to, Słowa Bożego, i jak głową kobiety jest jej mąż, tak głową jej męża jest Chrystus. I tylko w tej zależności możemy mówić o całkowitej, kompletnej, doskonałej Bożej jedności w małżeństwie. To ma szansę takim być. Dlatego Słowo Boże radzi, aby unikać związku z osobami niewierzącymi, które nie mają tego wspólnego fundamentu. Biblia nawet nazywa to wiarołomstwem, kiedy człowiek wierzący wchodzi w tą relację. Biblia nawet nazywa to nierównym jarzmem. Nierównym, bo to ta strona wierząca będzie poszkodowaną. Bo te osoby, które nie mają tego fundamentu Słowa Bożego, nie są poświęcone tej prawdzie, te osoby zakwestionują Słowo i tym samym Boży porządek. I będzie tak, że to ty ulegniesz w pewnych dziedzinach, odpuścisz sobie, żeby było między wami zawieszenie broni. Choć obaj będziecie wiedzieli swoje. Albo będzie cierpienie, albo będą trudności, albo będzie ciągła walka, będziesz stała między młotkiem a kowadłem. Niestety wielu ludzi się na to pisze i to na całe życie. Każda rozumna kobieta w chrześcijańskim małżeństwie wyczuwa korzyść z takiej sytuacji, że głową mojego męża jest Chrystus. I żadna rozumna kobieta nie chciałaby się przeciwstawić porządkowi Bożemu, bo wie, że skoro mój mąż słucha Chrystusa, jest pod autorytetem Chrystusa, to przecież to jest oczywiste, że Chrystus chce dla mnie dużo lepiej, niż ja jestem w stanie sobie to zorganizować, wymyślić, wykreować. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała, mówi apostoł Paweł. Lecz czy my, bracia, trzymamy się Chrystusa jak głowy? Głowa to przecież ośrodek dowodzenia. Głowa to przecież kwatera główna naszych wyborów, naszych decyzji, naszych przekonań, planów. Bracie, a jakie ty masz zdanie, jaki masz pogląd na to? Czasem słyszę tu i ówdzie, jednym zborze mnie zapytano, jaki bracie masz? I oczywiście kij w mrowisko. Ja mówię, bracie, nie mam żadnych poglądów na ten temat. Zapytano mnie wówczas, bracie, jaki ty masz pogląd na utratę zbawienia? Ja mówię, ja nie mam żadnych poglądów na ten temat, bo Biblia nie mówi ani, że można utracić zbawienie, ani, że nie można utracić zbawienia. Biblia mówi, że twoje zbawienie jest z wiary. A więc się zastanów nad tym, czy możesz utracić wiarę i jakie są tego skutki. Ale to już twój problem. Czasem tak jest, że ludzie pytają nas o poglądy, o przekonania. Biblia jest naszym poglądem i powinniśmy szukać w niej odpowiedzi. Jeśli ja, ty mężu, nie pielęgnujesz swojej społeczności z Panem, nie troszczysz się o ten związek, jego, ten związek z Nim, to wkrótce odkryjesz, że jesteś nieposłuszny Słowu Bożemu, że stać cię na pewne rzeczy, które wykraczają poza ten fundament, poza ten obrys budowli. Wkrótce odkryjesz, że odstępujesz również od tej roli, którą Boże Słowo przypisało tobie. Wkrótce odkryjesz, że twój charakter się nie zmienia i odkryjesz, że dużo częściej jesteś przykry dla twojej żony, niż było to może wcześniej. Skąd to się przyplątało do mojego życia? Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi, Kolosan 3,19. Paweł w opozycji do miłości mówi o przykrości, ale nie ma na myśli tylko tego, że żonie jest po ludzku mówiąc przykro z jakiegoś powodu. Żoną może być przykro z jakiegoś powodu nawet wtedy, gdy podjęliśmy rozsądną, solidną i zdrową decyzję. Ale wbrew jej oczekiwaniom też może żonie być przykro z tego powodu. Bo tu nie chodzi o to, co czujemy. Tak może być. Chodzi o to, żebym nie był przyczyną jej gorzkości, bo tak to w oryginale brzmi, abyśmy nie byli przyczyną ich goryczy. Miłujcie żony, a nie bądźcie sprawcami goryczy. Biblia mówi w relacji dziecko-ojciec, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. I kobieta może upadać na duchu, kiedy my ciągle niesprawiedliwymi decyzjami forsujemy rzeczy w swoim domu. Moja postawa może powodować gorycz, a więc kobieta nie będzie szczęśliwa, a nie będzie, ponieważ nie chce walczyć ze swoim egoizmem. A człowiek jest z natury egoistą, dlatego trzeba każdego dnia zaczynać, drodzy panowie, społeczność z żonami od społeczności z Chrystusem. Najpierw z Nim. Jeśli z Nim mam właściwą relację, będę miał właściwą relację z żoną. Bo relacja jedności zaczyna się od życia poświęconego prawdzie. Relacja jedności tu między ludźmi zaczyna się od powrotu do źródła, do tej doskonałej, kompletnej, całkowitej jedności, którą Bóg nas obdarowuje w Chrystusie. I spójrzmy teraz z drugiej strony. Żono, jeśli chciałaś być kapitanem, żaglem, sterem w małżeństwie, to po co był ci potrzebny mąż? Są takie kobiety, które tak sobie wyobrażają swoje życie. Mąż jest potrzebny do tego, żeby dmuchał w żagle. Mąż jest potrzebny po to, bo każdy kapitan ma majtka na pokładzie. Różne są wyobrażenia kobiet o ich mężczyznach życia. Wierzę, że kobieta jest nieszczęśliwa w roli, która nie jest dla niej. Nie ma pokoju taka osoba. Jej wewnętrzny świat jest bardzo zagmatwany. Potrafi wszystko pilnować, wszystko nadzorować, wszystkim kontrolować, wszystkiego się obawia, wszystko więc zabezpiecza i to względnie daje jej jakiś komfort. Bo nie potrafi zaufać mężowi. Nie widzi w nim Chrystusa. A to tylko dowód na to, że też jej jest trudno zaufać Chrystusowi, Bogu. Co ja chcę przez to powiedzieć? To, że problemem niszczącym jedność małżeństw jest egoizm. Chcemy budować nasz najbliższy świat pod siebie i dla siebie. Niedawno mieliśmy wydarzenie Lego. No i próbowaliśmy pomagać tym dzieciom, ale one po prostu wiedziały, jak chcą budować. Był jakiś projekt. A gdzie tam projekt? Okna mają być z każdej strony, a tam nie mogły być z dwóch stron. Więc z nami jest tak samo. My wiemy lepiej. Dawno temu leciał w telewizji taki program Bezludna Wyspa. Tam zaproszeni goście, taka była konwencja programu, omawiali ważne dla nich sprawy. W sumie ludzie opowiadali o tym, co zabraliby na tą bezludną wyspę. Więc były zabawne anegdoty, jakieś wspomnienia, jakieś recenzje książek, wydarzeń teatralnych. Wszystko się kręciło wokół tego, co jest dla mnie miłe, co jest dla mnie potrzebne, czego nie chciałbym zostawić, bo to jest przyjemne, co zabrałbym ze sobą, żeby ta atmosfera była taka utrwalona. Rozmawiano też o związkach. No a jakże? Bo każdy egoista nie chce w tym wygodnie ułożonym dla siebie życiu być sam. Chcemy, aby ktoś jeszcze dopełnił tego szczęścia. Problem w tym, że w tej relacji z drugą osobą wielu niestety wyobraża sobie to życie tak, aby to mi było dobrze najpierw. I ludzie wyobrażają sobie związek coraz częściej jak kontrakt. Zakontraktować mogę towar, usługę, pracę, ale czy w małżeństwie ja to nazwę jednością? Ludzie coraz częściej tak kalkulują wejście w związek i tak konsumują swój związek. Kontraktowo, jak w umowie, coś za coś. I zobaczcie, kochać, być kochanym. No tak zostaliśmy ukształtowani przez Boga. Lecz grzech wykrzywił to, zniszczył egoizm. Jesteśmy egoistami. Być kochanym, docenionym, zauważonym, wyróżnionym. Ten balans zupełnie został zniszczony. Dla wielu więc to jest jedyny, główny cel w ich życiu. Ale Boża miłość jest inna. Bóg nie stawia najpierw siebie w centrum uwagi, jak to robią niektóre osoby w małżeństwach czy zakochane osoby. Bóg uczy nas, że spełnienie w życiu nie przychodzi, gdy sami staniemy na piedestale, sami staniemy w centrum uwagi współmałżonka, ale poprzez oddanie siebie najpierw. Biblia mówi, Bóg daje dowód swej miłości ku nam, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Jezus Chrystus za nas umarł. A więc Bóg z siebie uniżył, stał się człowiekiem, sługą, ponieważ kochał nas miłością oddaną. Zszedł z piedestału, usługiwał nam jako pierwszy. Jego miłość nie czekała, aż zasłużymy, aż się mu poddamy, aż pewne role się odwrócą, pewne autorytety będą na swoim miejscu. Tak mamy miłować żony swoje i tak żona ma miłować swego męża. Miłością oddaną to jest miłością wyprzedzającą. Zanim ta druga strona da mi powód. W ten sposób zabijesz egoizm każdego dnia i budujesz prawdziwą jedność. Ale ludzie tak nie robią. Mówią raczej, odpuszczę jak on, ona odpuści. Przeproszę jak on, ona przeprosi. Ugnę się jak on, ona się ugnie. O, może nie w całości, niech kompromis będzie. I co się dzieje? Tacy ludzie często nie potrafią zbudować jedności, i żyją, jak mówi porzekadło, jak pies z kotem. Bo nasze egoizmy uniemożliwiają nam budowanie Bożej jedności w małżeństwie. A z natury wolimy być konsumentami w relacjach niż dawcami. Dlatego jest napisane, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Efezjan 4,22. To oznacza zwleczenie z siebie tego, czego wewnętrznie pożądam w relacji, czego oczekuję od drugiej osoby w związku, czego się spodziewam, że otrzymam, że zyskam najpierw na tej relacji. Zewlecz to. Mamy miłować Bożą oddaną, wyprzedzającą miłością, a ona nie miała oczekiwań. Więc czy więc jestem konsumentem, czy dawcą? Gdy jako konsument postrzegasz tak Boga w relacji z Nim, to Bóg będzie dla ciebie złotym środkiem dla twoich celów. Komora modlitwy będzie sklepem online, żeby jeszcze anioł kurier tak nie wkurzał i się nie spóźniał tak bardzo z zamówionym towarem. Różne rzeczy sobie ludzie wymyślą. Mówiąc wprost, w małżeństwie, gdzie jest jeden egoista, drugi człowiek cierpi. W małżeństwie, gdzie jest dwóch egoistów, ludzie drą ze sobą koty, końca nie widać. Nie ma Bożego pokoju, Oczywiście jest zawsze szansa na pokój, jaki świat daje. Kompromisy, ugody, umowy, czasowe zawieszenie broni, dopóki coś znowu nie bachnie. Takie kontraktowe małżeństwa, coś za coś. Każdy sobie tam rzepkę swoją skrobie. Znacie takie małżeństwa? Nie ma Bożej jedności. Tacy ludzie nie rozumieją, co to jest, jak o nią zadbać. Egoizm zaślepia i uniemożliwia. A świat podsuwa ci taką ideę, jak świat daje. Pokój, jak świat daje. A ludzie nie chcą zewlec siebie tego starego wora egoizmu. I dlatego nie ma jedności. No jak postrzegamy siebie w Kościele? Jestem konsumentem czy dawcą? Ponoć dawanie to najczęstsze słowo wymienione w Nowym Testamencie. Sprawdźcie to. Ponoć częściej wymienione jest niż miłość, niż zbawienie. No to pomyślmy teraz o jedności Kościoła na koniec. Dwa wersety. 1 Koryntian 12, 13 i Rzymian 14, 17, 18. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. A dalej jeszcze werset czytam. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Nasze życie z Kościołem zaczynamy od jedności. Duch zanurza nas w duchową rzeczywistość Kościoła. I sami zostajemy napojeni, czytaliśmy. To znaczy wypełnieni od wewnątrz tym samym duchem. To tak, jakbym wziął kubek, napełnił go po brzegi i włożył do jeziora z wodą. Na zewnątrz wypełniony, wewnątrz wypełniony. Taki jest nasz początek, ponieważ Duch Święty chrzci nas w ciało Chrystusa. Ale będąc obdarowanymi tą jednością, jesteśmy też powołani jednocześnie do służby na rzecz pokoju. Na rzecz tego, co w Królestwie Bożym jest wartością nadrzędną. Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Pewnego razu widziałem, jak Nurek z całym swoim ekwipunkiem, wyposażeniem, butlą na plecach zanurzył się w taki podwodny świat rafy koralowej. Na powierzchni wszystko wyglądało inaczej, było jednakowe. Tafla wody była jedynie zmarszczona jakimiś falami, ale gdy wszedł z kamerą poniżej tafli wody, zobaczył nową, bezkresną przestrzeń, zobaczył niesamowity świat, żyjące istoty, wszystko to, czego nie było widać z powierzchni wody. Zobaczył nowe kształty, których nie mógł dostrzec wcześniej. Zobaczył nowe, intensywne kolory, bogactwo roślin, nowe istoty. Wcześniej tego nie widział. Zobaczcie, taki obraz. Kiedy Duch Święty chrzci cię, to znaczy zanurza cię w ciało Chrystusa, to jest w Kościół, zaczynasz dopiero wtedy widzieć, zaczynasz rozumieć Kościół, zaczynasz dostrzegać jego wartości nadrzędne, jego charakter, różnorodność życia, bogactwo. Zaczynasz dopiero wtedy widzieć kształty, których dotąd nie widziałeś. Zaczynasz zastanawiać się nad tym, co to jest, dlaczego to takie jest. Rozmyślasz, rozważasz, dlaczego to tak jest zaprojektowane. Dlaczego Pan Bóg z ludzi utworzył Kościół, a nie z kamyków? A dlaczego ustanowił w nich pewnych ludzi, aby paśli trzodę pańską? A dlaczego kazał, żeby między nimi zachowywać pokój? A dlaczego wszyscy mają inne dary, inne zdolności? A dlaczego każdy stał się innym członkiem, a nie tym samym, choć jednego ciała? Dlaczego potrzebuje innego członka, aby w zupełności, w pełni dobrze funkcjonować? Wiele pytań. I kiedy kończy się nurkowanie, każdy nurek ma jedno przekonanie. Chce tam wrócić. Chce to powtórzyć. Bo ma świadomość, że jeszcze nic nie poznał. Chce jeszcze raz, gołym okiem, zobaczyć to, co jest pod powierzchnią. Ten niesamowity świat. Ten fascynujący świat. Ten jak dalece niepoznany świat. Bo świat podwodny jest w dalszym ciągu bardzo niepoznany. Podobnie jest z Kościołem. Spójrz, kiedy Duch Święty chrzci cię w ciało Jezusa Chrystusa, to On zanurza cię w taki fascynujący świat Bożej obecności na ziemi. Bez tego działania Ducha nigdy nie będziesz w stanie zanurzyć się w Kościół, by go zrozumieć. By go zrozumieć, o co w nim chodzi, jaki jest jego cel, jakie są jego wartości, jaka jest jego konstrukcja, jaka jest różnorodność, po co, dlaczego, w jakim celu. Bez działania Ducha można przyjść do Kościoła i wyjść z Kościoła. Do tego nie potrzebujesz Ducha. Potrzebujesz tylko nóg i szalonego pomysłu na niedzielę. Ale potrzebujesz Ducha Świętego, jeżeli masz być Kościołem i rozumieć Kościół. Temat jest szeroki, ale ja tutaj chciałem tylko powiedzieć o jedności w zborze. Bo zbór jest Kościołem. Prawda, że nie całym, ale tutaj ja jestem, ty jesteś. Tu mnie i ciebie widać, jakim jesteś człowiekiem, jak rozumiesz zbór. Tu będzie widać, jaką ma wartość dla ciebie zbór. Czy to jest jakaś, wiecie, jest taki ranking, zawsze 10 najlepszych przebojów na lato. To będzie widać, jakim przebojem na lato jest Kościół dla ciebie. Na jak, może to 8 miejsce dopiero, nie? Ta piosenka nie gra mi tak na przebój lata. Będzie to widać po tym, czy troszczę się o jedność z Kościołem, czy dostrzegam, czy szanuję nadrzędne wartości Bożego Królestwa. A proszę was, bracia, mówi Paweł, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. 1 Koryntian, 1 rozdział, 10 werset. Zobaczcie, że jedność ducha będzie widać w jedności myśli, w jedności wyrażanego zdania, w jedności w działaniu, w wielu dziedzinach, aspektach życia zboru. Będzie widać w tym, jak komunikuje się, szukając jedności. Biblia mówi, że przecież jako zbór jesteśmy żywymi kamieniami, ale czasem może być jakiś kamień martwy. Potrzebuję, aby to Jezus położył rękę na mnie, aby mnie ożywił na nowo. W liście do Filipian przecież jest napisane, 2 rozdział, 4 werset. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Żywe kamienie są ożywione do jednomyślności. Widzieliście jakiś budynek, który zgłożono razem, twój dom na przykład, i on się ciągle rozpada, każdy kamień w inną stronę? Nie ma tak. Potężne siły działają w takim obiekcie jak budynek, ale te wszystkie siły po prostu tworzą jakąś zespoloną całość. Żywe kamienie. Zespoleni, połączeni, związani, wzajemnie się zasilający, jak stawy, w innym miejscu mówi Paweł, zjednoczeni. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. On więc uznaje pokój za wartość nadrzędną. Użył tam słowa greckiego brabeo, które oznacza werdykt sędziego, zarządzenie zwierzchnika. Król, kiedy wydał edykt, to było to zarządzenie. Herold odczytał zarządzenie i to było taki amen, jak prawo Medów i Persów, nie może być naruszone. I właśnie to mówi Paweł w tym miejscu, że są pewne nadrzędne wartości Kościoła i musisz wiedzieć, co robisz, jak pewne rzeczy robisz. Można powiedzieć, że wszyscy, którzy poddają się temu wskazaniu, troszczą się w pierwszej kolejności o pokój. Wiemy dobrze, że pomimo wezwań apostolskich, by troszczyć się o jedność, zachowywać pokój między sobą, no nie zawsze ludzie stawali na wysokości zadania. Były zgrzyty, konflikty, rozłamy, rozdwojenia. Przysłowie mówi, że są rzeczy, o które nie warto kruszyć kopii. Znacie to przysłowie, prawda? Kopia była kłującą bronią jazdy rycerskiej i czasem w turniejach, w bitwach po prostu się łamała. Mówiono, że się skruszyła. Ten drzewiec się skruszył. I dzisiaj chodzi o to, aby wiedzieć, w jakiej sprawie warto kruszyć kopię. czyli w jakiej sprawie warto toczyć spór, warto czegoś bronić, warto się o coś spierać. Apostołowie to robili. Ale w większości spraw, uwierzcie mi, nie warto. Bo są wartości nadrzędne, które są nienaruszalne, których trzeba strzec, które są klejnotami Kościoła. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi, ku wzajemnemu zbudowaniu. I mamy takie powiedzenie przecież, gdzie dwóch Polaków, tam są trzy zdania, tak? My potrafimy sprawy trzeciorzędne podnosić do rangi herezji, do najświętszych prawd. Potrafimy walczyć o nie i deptać klejnoty Królestwa Bożego. Czasem słucham, wiecie, różnych kaznodziei z internetu i nie mogę się nadziwić temu, jak przynajmniej niektórzy z nich z taką łatwością używają słowa herezja. Zazwyczaj w odniesieniu do jakiejś przeciwnej prawdy, którą właśnie sami prezentują. Człowiek, który jest wykarmiony na takich kazaniach, na takim nauczaniu, nabywa pewnej choroby. Powiem wam, jakiej choroby. Drugą rzeczą, która niszczy jedność Kościoła, jest legalizm. To był jeden z najbardziej powszechnych problemów pierwszego Kościoła. Także dzisiaj. Legalista potępia, osądza, toczy spory, gorszy się. Dla faryzeuszy i uczonych w piśmie ważniejsze było to, jak wygląda zewnętrzna część miski, niż to, jak wygląda jej wnętrze. Oczywiście to był pewien obraz, którego Pan Jezus użył. Bardziej dręczyło ich to, co ludzie o nich powiedzą, niż to, co myśli o ich wnętrzu Bóg. Legalizm taki jest. Radykalizuje ludzi do osobników walczących ze wszystkim o swoje. Ze wszystkim, co nie wygląda poprawnie na zewnątrz w ich mniemaniu. Forma dla nich jest ważniejsza niż serce. Forma jest nienaruszalna. Jak mogłeś zdeptać formę? A serce? Legalizm zaślepia ludzi na to, co ma znaczenie dla Boga. Wnętrze. Pan patrzy na serce. Legalista mówi, masz żyć tak jak ja, masz myśleć tak jak ja, masz robić tak jak ja, a ja jestem tylko tutaj strażnikiem tego, że tak jest. A jak nie, zaczynają się problemy. Powiem wam tak, uciekajcie od takich radykałów w kościołach, bo to są ludzie, którzy są przyczyną wielu rozłamów, sporów niekończących się waśni. I po sobie nie zostawiają wspaniałej wonności. Ferment. Kiedyś pytam jednego brata w pewnym zborze daleko stąd, i co, bracie, już pozbieraliście się po tym wszystkim? A on mówi, wiesz co, smród ciągnie się do dzisiaj. No właśnie o tym mówię. Był taki kiedyś mądry człowiek, nazywał się Augustyn, dostrzegał ważność tych wielkich wartości Kościoła i toczył spór o nie, a jednocześnie rozróżniał pewne sprawy, jak to mówią, gra nie warta świeczki, starając się ostrożnie podchodzić do ludzi. I zostawił nam pewne motto swego postępowania, parafrazując jego myśl, powiedział: w sprawach pierwszorzędnych walcz o jedność, w drugorzędnych pozostawiaj wolność, a we wszystkich troszcz się o miłość. Mam wiedzieć, o co warto kruszyć kopie, jakie sprawy są pierwszorzędne. Ale nie mniej ważne jest to, jak do pewnych rzeczy się zabieramy. Bo we wszystkim potrzebna jest miłość. Poznanie nadyma, a co mówi Biblia? Miłość buduje. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów, mówi Paweł. Ale legalizm depcze te zasady. Legalizm nie zważa nawet na to, żeby dać możliwość, czas ludziom dojrzeć do pewnych prawd, do pewnych odkryć. Legalizm nie cierpi być cierpliwym. Nie cierpi pochylać się nad kimś zbyt długo. Od tego można dostać, wiecie, jakichś ataków w korzonkach. Dlatego dobra rada, dla siebie staram się ją przypominać. Im bardziej wydaje ci się, że jesteś gorliwy dla Boga, taki zasadniczy we wszystkim, tym bardziej zadbaj o miłość we wszystkich swoich działaniach, przekonaniach. W innym przypadku będziesz bił ludzi. Gorliwość będzie jak gorliwość Żydów, o których Paweł powiedział, że jest pozbawiona rozsądku. A tak zagłębiłem się w ten werset, Paweł mówi, daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość Boga. Tak, to są ludzie gorliwi dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Dosłownie Paweł powiedział, ich gorliwość pozbawiona jest właściwego poznania. Na tym polega ten problem. A dalej mówi, że oni działają we własnym poczuciu sprawiedliwości. Miłość ci nie pozwoli zdeptać słabego życia. Dlatego Paweł mówił do starszyzny efeskiej, słuchajcie, nawet spośród was powstaną wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać trzody. Nie będzie różnicy po prostu. Ty słaby, mocny, wszystkim trzeba przyłożyć. Niech myślą. Zobaczcie, miłość nie depcze słabego życia. To nie jest duch Chrystusa. Izajasz o Chrystusie mówi, on knota tlejącego nie dogasi, a trzciny nadłamanej nie dołamie. A legalista? Legalista powie, świeć jak należy albo zgaśnij. Stój prosto albo złam się do końca. Taki świat ma legalista. Legalista wszystko, czego sam nie uważa za dobro, będzie nazywał złem. Dlatego dla niego nie ma różnic, nie ma odcieni, nie ma barw, nie ma kolorów. Nie ma czasu na dorastanie do dojrzałości. Jest tylko czarne i białe. Taki świat wie, że tak go widzi i musisz się wpasować. Dlatego uciekajcie od takich radykałów. A teraz przykłady, by zobrazować to, o czym myślę, a czego nie mam na myśli. Gdy Jezus uzdrowił człowieka w sabat, Mateusz, Ewangelia 12 rozdział o tym mówi, faryzeusze tam też kłosy zrywali, zarzucili mu faryzeusze świętokradztwo, naruszenie świętego dnia sabatu, zwyczajów starszych, zasad pisma. Lecz on dobrze wiedział, że gdyby chodziło o ich własną owieczkę, to nagięliby literę prawa. Zrobiliby to, co tylko w ich mocy, żeby ją z dołu wyciągnąć, bo to przecież jest ich własna owieczka. To mówi mi, że legaliści nie są wcale tak rygorystyczni wobec siebie, jak mogłoby się to z pozoru wydawać. Mają niestety dwie miarki. Inną dla siebie i bliskich, przyjaciół, inną dla mnie i dla ciebie. Wobec siebie są bardziej pobłażliwi, bardziej litościwi i potrafią dla siebie znaleźć usprawiedliwienie. Potrafią się bardziej wczuć w sytuację, w której się ktoś znalazł, bo to jest ich owieczka. Pewnego razu w kilku legalistycznych głowach zrodziło się pytanie, Mateusza 9,14. Czemu uczniowie twoi nie poszczą, a uczniowie Jana i faryzeusze poszczą? No czemu? No powiedz czemu. Zobaczcie, co za tym pytaniem się kryło. U nas jest tak, a u was jest inaczej. U nas zatem jest dobrze, a u was no to chyba logicznie źle. I czasem tak ludzie też w kościołach myślą. Porównują jeden zbór do drugiego. Tu lepiej, tam gorzej. Porównują życie jednego chrześcijana do życia drugiego chrześcijanina. On to robi, a on tego nie robi. I wyciągają pochopne, krzywdzące wnioski. Czemu my tak praktykujemy pobożność, bo post to pewien rodzaj pobożności, a wy tego nie robicie w ten sposób? Nie uznajecie jednej z najpobożniejszych prawd w Izraelu? Zdałoby się słyszeć pod ich pytaniem kolejne. Pan Jezus dał odpowiedź. Nie o to chodzi. Jezus powiedział, że przyjdzie kiedyś czas, że uczniowie będą pościć, gdy zabraknie oblubieńca. Ale on jest teraz pośród swoich uczniów, więc to jest czas, żeby się radować. A więc zobaczcie, brak postu nie był złem, nie był grzechem. Zarówno częsty post też nie jest złem, nie jest grzechem, jeśli jest szczery i nie na pokaz. Ale legaliści właśnie tak patrzą na życie. Albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Kropka, koniec. Znali literę prawa, ale nie mogli zrozumieć ducha prawa. Bo każdy przepis, nawet w kodeksie cywilnym, ma literalne znaczenie, ale ma też to, co prawnicy nazywają intencją, dla jakiej powstał jakiś przepis. To się fachowo to oznacza celowość prawa. A więc uczciwy prawnik nie zawsze zastosuje literę prawa do sytuacji, bo pokieruje się duchem prawa. Nieuczciwy prawnik powie, dajcie mi człowieka, a ja znajdę paragraf. To jest legalizm. Jest jeszcze coś, o czym na koniec chcę powiedzieć. Mówimy cały czas o jedności między mną a Bogiem w Chrystusie. Mówimy o jedności w małżeństwie. Mówimy o jedności w ciele Chrystusa, w Kościele, w zborze. Egoizm niszczy relacje we wszystkich, w każdej z tych dziedzin. Legalizm niszczy relacje w każdej z tych dziedzin. Sfer jedności. Jest trzecie coś. Nie wiem, czy jeszcze gorsze. Żaden z grzechów tak nie niszczy jedności jak wszeteczeństwo. Wszeteczeństwo to uderzenie w jedność w relacji z Bogiem, w relacji małżeńskiej, w relacji Kościołem. Jeden strzał i strajk. Dla niewtajemniczonych. To tak jakby w kręglach jedną pierwszą kulą rozbić wszystkie chłopki za jednym uderzeniem. W kręglach nazywa się to strajk. Wtedy w kręglach zyskujesz najwięcej. W życiu przez wszeteczeństwo tracisz najwięcej. 1 Koryntian 6,15 i dalej. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą i jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? I że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Wszeteczeństwo to grzech o szerokim pojęciu. To jest grzech o wymiarze duchowym i cielesnym. Zawsze jest to uderzenie w jedność z Panem, z żoną, mężem, w jedność w ciele Chrystusa. W Starym Testamencie również bałwochwalstwo nazywane jest wszeteczeństwem, bo Bóg ganił Izraela za to, że i nazywał go niewierną żoną, za to, że oddają się bożkom na każdym pagórku, uprawiają nierząd. A każdy z ich bożków demonstrował to, co wówczas pożądali. Bo były bożki zdrowia, szczęścia, pomyślności, czyli coś w rodzaju kartki z życzeniami, urodzaju, dobrobytu, deszczu, płodności, zwycięstwa, sukcesu i mnóstwo innych. Każdy bożek od czegoś tam był. Uprawiali wszeteczeństwo poprzez to, że adorowali te bałwany. Kiedy podejmowali działania, wyzwania, drogi, zaczynali pracę, wychodzili z domu, myśli swoje kierowali po prostu do tych bożków. Adorowali te bożki, adorowali to. Więc zawsze, gdy stawiasz wyżej od Boga cokolwiek w życiu, albo nawet gdy stawiasz to obok Boga, a Biblia mówi, nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie, to zawsze uderzasz w tą jedność. Na wszystkich płaszczyznach. I to jest ten niszczący grzech. Wszeteczeństwo jest niemoralną czcią fizyczną, nieczystością, jest grzechem niewierności wobec ciała. Najpierw własnego, jakim jest małżeństwo, potem ciała Chrystusa, jakim jest Kościół. To jest grzech przeciwko jedności z Bogiem. Więc Paweł mówi, uciekajcie od wszeteczeństwa. Babilon nazwany jest jak? Matką wszystkich wszetecznic. Macierz. Źródło. Księga Objawienia. To ta kobieta, która oprawiała nierząd z narodami. Rozsiadła się pośród, czytamy, ludów, tłumów, języków. To mówi o powszechnym uwiedzeniu ludzkości. Czym ona uwiodła narody? Wielka wszetecznica zaraziła świat pożądaniami, ambicjami, żądzami. Opanowały one serca wielu ludzi. I to jest grzech w sposób, w jaki ludzie wyobrażają sobie swoje życie i jak je realizują. Kto chce być przyjacielem świata, ten staje się nieprzyjacielem Boga, mówi Jakub. W Biblii słowo przyjaźń często odzwierciedla też związek jedności, lojalności, miłości. Jan pisze więc, kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jest konflikt. W jaki sposób wszeteczeństwo niszczy jedność? Powoduje, że przestajesz być wierny, wierna temu oblubieńcowi, jedynemu. Żyjesz w konflikcie lojalności, pozwalasz sobie na to, co w konsekwencji sprawia, że przestajemy być jak ta czysta oblubienica, która czeka na swojego oblubieńca. Oddajemy swoje serca, czasem ciało innemu. Wchodzimy w zakazane jarzma, niszczące więzi, szkodliwe pożądliwości, nęcące chore ambicje. I jak światełko w tunelu. Nic nie dociera do nas poza tym światełkiem. Jaki jest ratunek? Uciekajcie od wszeteczeństwa. Bo to jest tak powszechne, wszędzie dostępne, że można tylko od tego uciec. Odwracać się i skierować nogi w przeciwną stronę. Tak jak biblijny Józef, który otrzymał niemoralną propozycję od żony Potyfara. I co on zrobił? Uciekł. A co na tym stracił? Swoją szatę, zaufanie pracodawcy, swoją pracę, a później wolność, bo został oskarżony, niesłusznie osadzony w więzieniu. To może lepiej byłoby, gdyby przyjął tę ofertę. Nikt by się nie dowiedział. Wiecie, że ludzie tak robią? Szybko sobie skalkulują i idą w to. Straciłby więcej. Pan był z nim, więc Pan wiedział. Ta cała historia jego życia pokazuje, że Pan był ciągle z nim. I uwierzcie, że ludzie płacą nieporównywalnie większą cenę niż taka, którą on zapłacił. Biblia mówi, że wszetecznicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Kto złączył się z Panem, jest z nim jednym duchem. A wszeteczeństwo, jakie by nie było jego oblicze, to rozdzieranie tego, co złączył Bóg. A Pismo mówi, co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza. A co Bóg złączył? Męża z żoną. Człowieka z Chrystusem. Chrześcijanina z Kościołem. No to zrobiliśmy coś na początku tego kazania. Z dwojga jedność powstała. A niech będą dwa. Zobaczcie. Rozdarcie. Zupełnie niekontrolowana historia. I nigdy nie wiesz, jak to się może skończyć dla twojego życia. Gdzie jest koniec tej drogi? W małżeństwie? W relacji z Bogiem? Powiecie, o, ten wygląda lepiej. Ale zobacz, ile śladów ma tego, co się wydarzyło w jego życiu. Ludzie po takich rozwodach mają ślady, nawet jeśli nieźle wyglądają. Mają jedną stronę, może lepszą, trochę pognieciona, ale z drugiej gdzieś głębiej. No cóż, rozdarcie. Coś dręczącego, coś na sumieniu, coś, nad czym nie masz do końca kontroli, jeśli pójdziesz tą drogą. Dlatego, słuchajcie, jest strumień, jest woda rzeki żywej. Jest coś doskonałego, jest coś kompletnego, jest coś wspaniałego dla człowieka. Zaproszeni do jedności Ojca i Syna. Bądź przy źródle dla twojego małżeństwa. Bądź przy źródle dla twojego osobistego życia, komfortu. Bądź przy źródle dla twojego zboru. Gdy rozłączasz to, co Bóg złączył, dajesz sobie prawo być równym Bogu. I popełniasz zło, wielkie zło. Bo ta jedność darowana nam w tych każdej ze sfer ma charakter przymierza. A więc to jest ważne poselstwo dla mnie, dla nas, aby zarazem troszczyć się o jedność, trwać w niej, zachowywać ją przez Ducha Świętego, pamiętać, że mamy być pełni Ducha, mamy być ciągle zanurzeni, tak jak Bóg nas zanurzył, tak mamy pozostać. Mamy troszczyć się o to. Mamy zarazem walczyć z egoizmem, mamy strzec się legalizmu, i mamy uciekać od wszeteczeństwa. Z takim zarysem kazania się obudziłem. Coś tam przygotowałem, żeby nie trwało to 5 minut. Ale chciałem wam pozostawić to w waszych sercach. Że jest klejnot wielki, darowany nam. Nie jeden, ale jeden z większych. Jedność. Troszczmy się o to. Amen.